Dzisiaj kontynuujemy rozważanie tego fragmentu, który przeczytaliśmy z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału, wersety od 14 do 47. I dzisiaj chciałem zadać pytanie, czym jest opamiętanie? Chcesz odpowiedzieć na to pytanie, czym jest opamiętanie? Ale najpierw przypomnę to, co powiedziałem tydzień temu. Krótko. Tydzień temu zobaczyliśmy, że aby zostać chrześcijaninem, człowiek potrzebuje uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, opamiętać się i zostać ochrzczonym w imię Jezusa Chrystusa. I patrzyliśmy na te trzy elementy pod kątem ich wzajemnej relacji. Na podstawie Nowego Testamentu doszliśmy do wniosku, że wszystkie trzy elementy są ważne, bardzo ważne, ponieważ są nakazane przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale zobaczyliśmy też, że chrzest jest wtórny wobec wiary i opamiętania. To znaczy, że chrzest jest zależny od wiary i opamiętania. To znaczy, że chrzest następuje w wyniku uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętania się. Chrzest nigdy ich nie poprzedza. Zobaczyliśmy też, że wiara i opamiętanie idą ze sobą w parze, dlatego nie zawsze wymieniane są oba te elementy. Wiara i opamiętanie są jak bliźnięta syjamskie. Jakie są bliźnięta syjamskie, wiecie? Bliźnięta syjamskie, jak się rodzą, to są złączone ze sobą ciałem, czy to głową, czy tułowiem, są tak? Więc wiara i opamiętanie są takimi bliźniętami syjamskimi, one nigdy nie powinniśmy ich rozdzielać. Czasem Pismo mówi tylko o jednym, ale możemy być pewni, że gdy mówi o jednym z tych elementów, to zakłada oba. Zobaczyliśmy też, że chrzest do zbawienia nie jest konieczny, ale to nie znaczy, że można go pominąć, że nie jest ważny. Jest ważny, ponieważ Pan Jezus nakazał bardzo wyraźnie w swoim wielkim nakazie misyjnym, aby chrzcić uczniów w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc to było tydzień temu i przechodzimy do dzisiejszego, czyli czym jest dzisiejszego tematu, czym jest opamiętanie. We fragmencie, który omawiamy, widzimy, że około 3000 Żydów i prozelitów uwierzyło w to, co Piotr im głosił. A Piotr głosił im, że Jezus z Nazaretu, którego oni zamordowali, jest Panem i Chrystusem. I Łukasz mówi nam, że te słowa przeszyły ich do głębi serca. Dlatego zawołali, drodzy bracia, co mamy teraz robić? Jest to dramatyczne pytanie, zważywszy na okoliczności, w jakich się pojawia. To pytanie wskazuje nam, że coś głębokiego i ważnego zadziało się w sercach i umysłach tych ludzi. Dlaczego te słowa wywarły na nich tak ogromne wrażenie, że zadali takie pytanie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy zajrzeć im do serc i umysłów. Więc trzeba to zrobić. Tak, nie ma innego wyjścia. Spróbujmy zobaczyć, co działo się w ich sercach i umysłach. Spróbujmy zobaczyć, co stoi za tym dramatycznym pytaniem. Drodzy bracia, co mamy teraz zrobić, czy robić? Więc mamy grupę Żydów i prozelitów. Prozelici to osoby, które stały się, czy uwierzyły w Boga Izraelitów. Odrzuciły swoje wierzenia, przekonania i przyjęły Boga Izraelitów. I część ludzi z tej grupy to Żydzi mieszkający w Jerozolimie lub okolicach, a druga część tej grupy to Żydzi i prozelici, którzy przybyli z różnych zakątków Cesarstwa Rzymskiego. I co ci wszyscy ludzie robili w Jerozolimie? Co ich ze sobą łączy? Przybyli na święto. Być może ci, którzy przybyli z odległych zakątków świata, przyjechali już na Paschę do Jerozolimy i od Paschy przebywali właśnie w Jerozolimie aż do Dnia Pięćdziesiątnicy. Bo jeżeli przyjechali z daleka, to nie wpadli na weekend tylko. Więc prawdopodobnie byli świadkami tego wszystkiego, co działo się z Jezusem od aresztowania do ukrzyżowania i złożenia do grobu. Przecież to wszystko miało miejsce w Jerozolimie. I na pewno słyszeli o tym, że ciało Jezusa zniknęło z grobu. I Żydzi nie wiedzą, co się stało. I teraz widzą, że Duch Święty został wylany na uczniów Jezusa i to rodzi w ich sercach różne pytania. Więc z kim mamy do czynienia? Mamy do czynienia z grupą pobożnych Żydów i prozelitów. Bóg jest dla nich ważny. Bardzo ważny, skoro przybyli nawet z odległych krańców Cesarstwa Rzymskiego. Ci ludzie, ci pobożni, ci religijni Żydzi są przekonani, że w ten sposób czczą Boga, Jahwe. Aż tu słyszą Piotra, który im mówi, że Jezus, którego ukrzyżowali, którego zamordowali rękami Rzymian, jest Chrystusem i Panem. Co takiego wtedy ci Żydzi zrozumieli, że przeszyło ich to do głębi serca? Ci ludzie zrozumieli, że Jezus został posłany przez Boga. Generalnie Piotr im wyjaśnia, kim jest Jezus. Więc zrozumieli, że Jezus jest posłany przez Boga. Ci ludzie zrozumieli, że Jezus jest namaszczonym przez Boga królem, czyli obiecanym Mesjaszem, Chrystusem, który ma przyjść, czy ma przynieść im zbawienie. Ci ludzie zrozumieli, że Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, a to znaczy, że zrozumieli, że Jezus jest Synem Bożym. A to z kolei oznacza, że Jezus jest równy Ojcu. Ci ludzie zrozumieli, że Jezus jest Panem. To znaczy, że Jezus jest Jahwe. Czyli, że Jezus jest Bogiem. A oni podnieśli rękę na Niego. Więc czy możesz sobie wyobrazić, co ci ludzie mogli w tamtej chwili czuć? Oni, gorliwi i pobożni Żydzi, którzy dla swojego Boga byli gotowi do poświęceń, do przebycia długiej drogi, żeby przybyć na święto. Ci pobożni Żydzi, religijni Żydzi, gorliwi Żydzi podnieśli rękę przeciwko swojemu Bogu. Nie rozpoznali swojego Zbawcy, nie rozpoznali Chrystusa, nie rozpoznali Boga, który przyszedł do nich w ciele. Sprzeciwiając się Jezusowi, sprzeciwili się Bogu. Ich pobożność, to wszystko, co dla Boga robili, ich wszystkie religijne uczynki, no w tym momencie pękły jak bańka mydlana w obliczu tego, że wzgardzili Bogiem, który do nich przyszedł. W obliczu tego, że odrzucili Boga, który przyszedł po to, żeby ich zbawić. Zobaczyli, że z powodu odrzucenia Jezusa zasługują na wieczne potępienie. Zobaczyli, że nie mają nic na swoją obronę. Więc jak ci się wydaje, co w takiej chwili ci ludzie myśleli o sobie i o tym wszystkim, co do tej pory dla Boga robili? Wszystkie ich religijne uczynki wynikały z czego? Z nieposłuszeństwa Bogu. W tym wszystkim, co robili, nie poddali się Bogu, ponieważ odrzucili Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa. Wydawało im się, że są w porządku przed Bogiem, a okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. Chociaż byli religijnymi ludźmi, chociaż byli gorliwi swojej religijności, to ich gorliwość nie szła w parze z Bożą wolą, ponieważ odrzucili Chrystusa, którego Bóg do nich posłał. Co ty byś pomyślał o sobie, gdyby nagle okazało się, że to wszystko, co wydawało ci się, że robisz dla Boga, tak naprawdę robisz przeciwko Bogu? Czy w takiej chwili chciałbyś zapaść się pod ziemię? Czy chciałbyś ukryć się gdzieś, żeby twoja wina nie wyszła na jaw? Czy wtedy potrzebowałbyś ratunku, czy zdawałbyś sobie, pukałbyś się w głowę i mówił, jaki ja byłem głupi? Czy wtedy chwyciłbyś się wszystkiego, co daje ci ratunek przed Bożym gniewem? Więc wydaje się, że tak właśnie czuli się ci ludzie. Tak ja bym się czuł. I teraz ci ludzie widzą bardzo wyraźnie, już nie w kolorze, ale w czarno-białych barwach, w białym i czarnym, tylko w dwóch kolorach. W białym widzą Jezusa z Nazaretu, który jest Panem i Chrystusem. W czarnym widzą siebie, ponieważ są winni i ich wina jest obnażona. Nie przyjęli światłości, nie przyjęli tego, który daje życie i nie mają nic, czym mogliby przebłagać Boga za swój grzech. Ich grzech jest widoczny, tak jak widoczna jest czarna plama na białej bluzce. Więc ci ludzie byli w miejscu, gdzie rozumieli i wierzyli, że Jezus jest Panem, Chrystusem oraz Zbawicielem. A to czyniło ich grzesznikami, to czyniło ich przeciwnikami Boga, ponieważ sprzeciwili się Jezusowi z Nazaretu. Widzą, że są nadzy. Widzą, że są duchowymi bankrutami. Widzą, że potrzebują zmiłowania Bożego miłosierdzia, łaski Bożej. Dlatego zadają to dramatyczne pytanie: drodzy bracia, co mamy teraz robić? I Piotr im odpowiada: opamiętajcie się i nie każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc Piotr wzywa swoich słuchaczy do opamiętania. Ale czym ono jest? Do czego wzywa Piotr swoich słuchaczy? Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tego fragmentu na temat opamiętania. I od razu widzimy, że Piotr łączy opamiętanie z chrztem w imię Jezusa Chrystusa. To znaczy, że mamy tutaj wskazany pewien kierunek. Tak, mamy wskazany pewien kierunek, opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Opamiętanie nadaje kierunek ku chrztowi w imię Jezusa Chrystusa. Opamiętanie ma prowadzić do chrztu w imię Jezusa Chrystusa. Czym zatem jest chrzest w imię Jezusa Chrystusa? Najprościej mówiąc, chrzest w imię Jezusa Chrystusa oznacza fakt stania się uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Mateusza 28, 19, 20 Jezus powiedział do swoich uczniów, do apostołów: idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc Jezus nakazuje swoim uczniom czynić innych ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, swoimi uczniami, nakazuje im chrzcić ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oczywiście nie ma dwóch chrztów chrześcijańskich. Jest tylko jeden chrzest. Jest to chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale równie dobrze może to być chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Nieważne, jakiej formuły użyjemy, byleby to była jedna z tych dwóch, albo razem, żeby obydwie. W każdym razie chodzi o to, że jest tylko jeden chrzest i chrzest jako taki jest wyrazem uczniostwa. Człowiek, który staje się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, wyraża to poprzez chrzest w imię Jezusa Chrystusa. A co to znaczy stać się uczniem Jezusa? To znaczy uwierzyć w Niego i przyjąć Jego nauczanie. Uwierzyć w Niego, że On jest Panem, że On jest Bogiem, że On jest Mesjaszem, że On jest Zbawicielem. I przyjąć Jego nauczanie, poddać się Jego nauczaniu, zachowywać Jego nauczanie, być posłusznym Jemu. Taki nakaz dał Pan swoim uczniom, aby uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc uczniostwo, czy bycie uczniem Jezusa, to poddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. Więc mamy 3000 Żydów i prozelitów, którzy zrozumieli, czy około 3000 Żydów i prozelitów, którzy zrozumieli, że Jezus jest Panem i Chrystusem oraz którzy zrozumieli, że sprzeciwili się Bogu, że odrzucili Boga, kiedy zamordowali Jezusa. I dalej mamy opamiętanie i później mamy poddanie się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi wyrażone poprzez chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Czyli mamy znowu trzy rzeczy, tak? Niewiara, opamiętanie i wiara, można powiedzieć. Więc mamy pewien kierunek. Widzimy, w jakim kierunku to zmierza. Tak? Od niewiary do wiary. Od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa. Od sprzeciwu do poddania się. Więc to nam pokazuje, że opamiętanie jest związane ze zmianą w życiu człowieka. Opamiętanie to zmiana, która powoduje, że człowiek od osoby sprzeciwiającej się Jezusowi staje się osobą poddaną w wierze Jezusowi Chrystusowi. Opamiętanie to zmiana, która powoduje, że człowiek dąży do pozbycia się grzechu. Grzech jest dla niego ciężarem, którego za wszelką cenę chce się pozbyć, a pozbyć się go może tylko przychodząc do krzyża Pana Jezusa Chrystusa, dlatego chętnie poddaje się Jemu przez wiarę w Niego. Więc mamy kierunek, opamiętanie pokazuje nam kierunek zmian, jakie zachodzą w życiu tego, który się opamiętuje. Jest to przejście od nieposłuszeństwa Chrystusowi do posłuszeństwa Chrystusowi. Ale w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, możemy zobaczyć opamiętanie w jeszcze jeden sposób. Zobaczyliśmy już kierunek opamiętania, czyli dokąd prowadzi opamiętanie, a możemy jeszcze zobaczyć, jak głębokie jest opamiętanie. Możemy zobaczyć, jak głęboko opamiętanie sięga, czyli jak głębokie są to zmiany, które opamiętanie wnosi do życia człowieka. Możemy zobaczyć, czy to jest wyłącznie kosmetyka, czy pudrowanie jakiejś niedoskonałości, jakiejś wady, czy też może jest to dużo głębsza zmiana. I Łukasz w drugim rozdziale od wersetu 41 do 47 pokazuje nam pewną głębię tej zmiany, do opamiętania. Więc przeczytajmy ten fragment. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc w tych wersetach widzimy owoc opamiętania. Widzimy, do czego doprowadziło ich opamiętanie. Skąd wiemy, że się opamiętali? Stąd, że Łukasz mówi nam, że ci ludzie zostali ochrzczeni i że zostali dołączeni do zboru w Jerozolimie. A pamiętamy, że chrzest następuje po tym, jak człowiek uwierzy i opamięta się. Więc chrzest następował po opamiętaniu. Chrzest był wyrazem i opamiętania. Wyrazem wiary i opamiętania, czyli ci ludzie stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa i zostali dołączeni do grupy uczniów w Jerozolimie. I w tym opisie widzimy, jak ci ludzie zaczęli funkcjonować. Widzimy zmiany, jakie nastąpiły w ich życiu w wyniku opamiętania i wiary w Jezusa Chrystusa. I widzimy, jak głębokie są to zmiany. Co się zmieniło w życiu tych ludzi? Tak, pamiętajmy, że wcześniej ci ludzie w ogóle na Jezusa nie zwracali uwagi, ale jeżeli zwracali, to pogardzali Nim, gardzili Nim. Dla nich to był jakiś heretyk, oszołom brzydko mówiąc, sprzeciwiali się Mu. Ale w wersecie 42 i dalej czytamy, że po tym, jak się opamiętali, to trwali w nauce apostołów. Co to znaczy? To znaczy, że uczyli się przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał, ponieważ uczniowie mieli... dostali nakaz od Pana Jezusa, aby to właśnie robili. Trwali oni we wspólnocie, w modlitwach. Widzimy, że trzymali się razem, że dbali o siebie nawzajem i w ten sposób wypełniali przykazanie Pana Jezusa Chrystusa, mówiące o tym, aby się wzajemnie miłować, aby uczniowie miłowali się nawzajem tak, jak On umiłował ich. I widzimy, jak wielka była to miłość. Wierzący sprzedawali swoje nieruchomości, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywano do zboru, aby potrzeby potrzebujących braci i sióstr mogły zostać zaspokojone. Widzimy też, że jednomyślnie gromadzili się w świątyni oraz po domach. Widzimy tam wielbienie Boga i radość. Więc widzimy co? Widzimy serce tych ludzi. Widzimy tam ich zaangażowanie. Widzimy tam ich oddanie Chrystusowi i sobie nawzajem. Jak moglibyśmy jednym słowem podsumować to, jak wyglądało ich życie po opamiętaniu? Ich życie stało się chrystocentryczne, bym tak określił. Chrystocentryczne, czyli skupione na Chrystusie, tak, gdzie Chrystus jest centrum, a całe życie kręci się wokół Niego. Oczywiście nie mamy tutaj pokazanego ich całego życia. Tak? Ci ludzie zapewne pracowali, ci ludzie mieli rodziny, ci ludzie mieli różne odpowiedzialności, ale to, co mówi nam Łukasz, pokazuje, że po opamiętaniu ich życie stało się chrystocentryczne. Oni kochali Chrystusa, oni w Chrystusie znajdowali przyjemność, oni pragnęli Chrystusa, oni służyli Chrystusowi, służąc sobie nawzajem w miłości. A to tylko pokazuje, jak głęboka była ta zmiana, która nastąpiła w ich życiu w wyniku opamiętania. Co nie znaczy, że ci ludzie przestali pracować, to nie znaczy, że ci ludzie porzucili swoje rodziny, tak, oni czy przestali wypełniać swoje różne zobowiązania. Nie, oni tego nie zrobili, ale ich życie się zmieniło, to znaczy, że Chrystus stał się istotą ich całego życia. Chrystus nie był wyłącznie dodatkiem, taką paprotką, która trochę ubarwia życie, tak, w obliczu tej szarości życia. Nie, Jezus nie był takim dodatkiem, Chrystus stał się ich życiem. Jak apostoł Paweł powiedział po swoim nawróceniu, Chrystus jest moim życiem. Tak? A to miało bezpośredni wpływ na ich serca, na ich pragnienia, na ich myślenie, na ich oddziałanie, generalnie na całe ich życie. Więc widzimy, że tak, opamiętanie sięga głęboko do serca człowieka, można powiedzieć do korzenia samego i przemienia człowieka. Zatem na podstawie tego, co zobaczyliśmy, możemy powiedzieć, że opamiętanie to wewnętrzna zmiana w życiu człowieka, która prowadzi go do całkowitego poddania się w wierze Panu Jezusowi Chrystusowi. Ta wewnętrzna zmiana prowadzi do całkowitej zmiany życia człowieka, do kierunku życia. Tak? Opamiętanie to zmiana, jaka następuje w człowieku, w jego sercu, w jego myśleniu, w jego postawie, w jego woli, w jego emocjach, w całym jego życiu. Nie jest to jedynie kosmetyczna zmiana, nie jest to wyłącznie przypudrowanie drobnej niedoskonałości. W wyniku opamiętania życie człowieka wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa staje się chrystocentryczne, skupione na Chrystusie, krążące wokół Chrystusa, tak jak Ziemia krąży wokół Słońca. Chrystus jest wtedy w centrum, w środku, a nasze życie kręci się wokół Niego. Jest to dogłębna zmiana. Chrystus nie jest dodatkiem do naszego życia, ale staje się Jego istotą, staje się Jego centrum. Ale możemy też powiedzieć, że opamiętanie to zmiana, która w naszym życiu prowadzi do uczniostwa, do stania się uczniem Pana Jezusa Chrystusa. A to z kolei wiąże się z chrztem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy w imię Jezusa Chrystusa, oraz z dołączeniem do biblijnego zboru, gdzie człowiek może uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał, gdzie może trwać we wspólnocie i modlitwie, gdzie może wypełniać przykazanie Jezusa, jakim jest miłowanie braci i sióstr, jak On umiłował nas. I obawiam się, że dzisiaj takie nauczanie nie jest zbyt popularne nawet wśród chrześcijan. Dzisiaj wielu ludzi woli podpisywać się pod inną nauką odnośnie opamiętania. Tę naukę można by streścić w następujący sposób. Chrystus tak, zbór nie. Nauka ta mówi, że to jest w porządku poddać się Chrystusowi, ale wszystko, co jest związane ze zborem, już w porządku nie jest. To już tego nie można przyjmować, nie można brać, tak? To jest niewłaściwe. Ta nauka czyni chrześcijaństwo wyłącznie prywatną sprawą. Tak? Nie wiem, czy to zrozumiałe. Jeżeli nie ma zboru, no to w Chrystusie, związanego z Chrystusem, to jest wyłącznie prywatna sprawa. Tyle, że Tak, i jestem ja, i Chrystus, jest mój związek z Chrystusem i więcej do szczęścia nam nic nie potrzeba, więcej nic się nie ma znaczenia, nic się nie liczy. Tyle, że kiedy spojrzymy na Pismo Święte, to widzimy, że chrześcijaństwo nigdy nie było wyłącznie prywatną sprawą. Chrześcijaństwo zawsze było i jest sprawą publiczną też. Pan Jezus powiedział, zapewniam was też, do każdego, kto mnie wyzna wobec ludzi, Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych. Tego jednak, kto się mnie zawsze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony wobec aniołów Boga. Więc Pan Jezus mówi o publicznym aspekcie chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie jest wyłącznie prywatne, ono jest też i publiczne. Przed ludźmi wyznaję Chrystusa, albo nie, albo się go zapieram. Chrześcijaństwo jest sprawą publiczną. Ponadto taka nauka próbuje wmówić ludziom, że Chrystus i zbór, czy kościół lokalny to dwie różne rzeczywistości, że nie ma żadnego związku pomiędzy Chrystusem i zborem, Chrystusem i Kościołem, ale znowu co? Na to mówi Biblia. W liście do Kolosan apostoł Paweł napisał on o Chrystusie. On też jest głową ciała Kościoła. Kościół jest ciałem, zbór jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa. W związku z tym jest związek pomiędzy Chrystusem i zborem. Chrystus jest głową tego ciała. Więc nie można oddzielić głowy od ciała. Więc jeśli myślimy o Chrystusie, to nie można przejść obojętnie obok zboru, ponieważ jest on bezpośrednio związany z Chrystusem. Dlatego nie można powiedzieć tak Chrystusowi, a nie zborowi. To tak jak pójść do sklepu, włożyć do koszyka czekoladę z orzechami i przy kasie powiedzieć, wie pani co, ja zapłacę za czekoladę, a za orzechy nie. Orzechów nie chcę, orzechy może pani sobie wziąć. Czy można tak zrobić? Teoretycznie tak, ale faktycznie będzie tak, że kasjerka powie, wie pan co, niech się pan zdecyduje. Albo bierze pan czekoladę z orzechami w całości, albo nie bierze jej pan w ogóle. Innej opcji nie ma. Tak? W Chrystusie nie ma innej opcji. Tak samo jak mamy, jeżeli weźmiemy parę, która staje na ślubnym kobiercu, kobietę i mężczyznę. I teraz kobieta czy mężczyzna składa przysięgę i mówi, biorę sobie, nie ciebie za żonę, tylko biorę sobie tylko te twoje zalety. Tak? I z nimi biorę ślub. Natomiast wady mnie nie interesują. Więc nie da rady, nie da rady tak wziąć ślub, prawda? Bierzesz osobę w całości, z dobrobytem, z tym wszystkim, co ma, z jej zaletami i wadami. Tak samo w Chrystusie nie ma wad. W Chrystusie nie ma wad, tak? Ale bierzesz całego Chrystusa albo nie bierzesz go w ogóle. W Chrystusie nie ma opcji bez zboru, bez kościoła, bez dołączenia, bez chrztu. Nie ma takiej opcji w Chrystusie. Nie ma opcji bez innych wierzących, bez braci i sióstr. Dlaczego? Ponieważ przykazanie Pana Jezusa Chrystusa, które On daje swoim uczniom, jest bardzo jasne, bardzo precyzyjne. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Jeśli chcesz Chrystusa, to musisz wziąć Jego przykazanie. Nie możesz powiedzieć, że poddajesz się Panu Jezusowi Chrystusowi, ale nie będziesz przestrzegał Jego przykazania, ponieważ to nie ma najmniejszego sensu. To tak jak powiedzieć, jak zjeść tort i mieć tort. Nie da się. W tym samym czasie, jak tort się zje, to już go nie ma. Tak? Nie można zjeść tortu i dalej mieć tort. Poddanie się Jezusowi to poddanie się Jego przykazaniom. A to znaczy, że musisz powiedzieć Chrystusowi tak, czy Chrystus tak, zbór tak. Zbór czy Kościół, chrzest są nierozerwalnie związane z Chrystusem. Dlatego dopóki człowiek nie powie tak Chrystusowi i zborowi, albo dopóki człowiek nie powie Chrystusowi we wszystkim tak, dopóty nie jest to prawdziwe opamiętanie. Czy doświadczyłeś w swoim życiu właśnie takiego prawdziwego opamiętania? Czy poddałeś się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi? Czy stałeś się uczniem Pana Jezusa Chrystusa? Czy twoje życie uległo podobnie głębokiej zmianie? Czy Chrystus stał się centrum twojego życia? I ostatnie pytanie. Czy twoje bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa zostało potwierdzone chrztem i włączeniem do zboru? Jeżeli nie, apostoł Piotr dzisiaj mówi tobie, opamiętaj się. Opamiętaj się, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, czy opamiętaj się i daj się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. To jest ciągle aktualne, to się nie zmieniło. I dopóki człowiek nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie opamięta się, nie będzie zbawiony. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Twoje nauczanie w pewnych kwestiach jest trudne, skomplikowane może, ale w pewnych kwestiach jest bardzo jasne i precyzyjne. I Ojcze, dzięki Ci za to, że nauka o pamiętaniu właśnie jest tą nauką precyzyjną, jasną, klarowną i że możemy widzieć, do czego prowadzi opamiętanie i możemy widzieć, jak głębokie zmiany ono wnosi w życie człowieka. I Ojcze, daj nam to zrozumieć lepiej. Daj nam to rozumieć całościowo, żebyśmy też to widzieli, tak jak to pokazuje Łukasz w kontekście zboru, nie tylko i wyłącznie w kontekście relacji z Chrystusem, ale w kontekście tego, co to znaczy przyjąć Chrystusa. Widzimy, że dla tych ludzi przyjęcie Chrystusa, poddanie się Jemu oznaczało chrzest też. Oprócz opamiętania oznaczało chrzest i stanie się częścią kościoła lokalnego. I Ojcze, Ty widzisz, jak wiele zamieszania odnośnie właśnie tych prostych kwestii dzisiaj jest na świecie, czy wśród chrześcijan. I Ojcze, wołamy o Twoje zmiłowanie, żebyś pomógł zrozumieć właśnie te podstawowe rzeczy, żebyśmy jako chrześcijanie mogli operować właściwymi terminami, żebyśmy mogli mieć właściwe zrozumienie i żebyśmy mogli właściwie nauczać innych. Ojcze, dzięki Ci, że klarujesz nam to, żebyśmy byli pouczeni, ale też żebyśmy mogli to wykorzystać w pouczaniu innych. Ojcze, to nie jest łatwe. Są konkurencyjne nauki, które są dużo łatwiejsze, które są dużo przyjemniej, to bardziej przyjemne, ale Ojcze, chcemy trzymać się Twojego słowa. Chcemy trzymać się nauki Chrystusa i być jej wiernymi, ponieważ jest to jedyna zdrowa, prawdziwa nauka. Ojcze, trzymaj nas blisko swojego słowa, żebyśmy nie odeszli ani w prawo, ani w lewo, żebyśmy nie odeszli w kierunku tego, żeby mówić ludziom, co ich ucho chce, żeby im mówić to, co oni chcą usłyszeć, ale żeby mówić prawdę. Pomóż nam w tym. Ale też, Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie tylko słuchają, nie tylko rozumieją, czym jest opamiętanie, ale też, którzy opamiętania doświadczyli. Ojcze, wołamy o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy opamiętania doświadczyli i przeszli z tego nieposłuszeństwa Chrystusowi do posłuszeństwa Chrystusowi i żeby ta zmiana była widoczna w nas. Ojcze, Ty wiesz, że są różne stopnie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jedni są gorliwsi, drudzy mniej. Tak samo są stopnie w opamiętaniu, ale jedni są się bardziej opamiętują, drudzy mniej, ale żebyśmy mogli widzieć właśnie to opamiętanie w sobie samych i w innych, w naszych braciach i siostrach i żebyśmy mogli kochać ich tak, jak Chrystus ukochał nas. Żebyśmy mogli kochać Kościół tak, jak Chrystus ukochał Kościół i wydał zań samego siebie. Ojcze, tego nas ucz, tego nas pouczaj. Pokazuj nam, czym jest to pamiętanie. Amen.